Chciałbym, ciesząc się Słowem Bożym z wami, kontynuować swoje rozmyślania na temat agape, na temat miłości. Miłość. Cokolwiek powiedzą o niej ludzie, to tej prawdziwej miłości, jeżeli mogę się tak wyrazić, przeszkadza, czy nie cechuje jej, przeszkadza jej dokładnie to samo, co Bogu. Chociaż słowo przeszkadza mógłbym tu lepiej użyć. Definiuje ją. To samo pragnienie charakteru Pana Jezusa w nas. Ona nie chce tak, jak Bóg nie chce. Jeśli już tak bym personifikował miłość, bo Bóg jest miłością, to w miłości nie chodzi o to, by o niej śpiewać, ale chodzi o to, żeby nią żyć. I nawet ta pieśń, która była ostatnia, zanim tutaj mogłem wyjść, żyje nie ja, lecz żyje we mnie Chrystus, to jest wyznaniem wiary, jest duchowym faktem naszego życia, ale też wyznaniem tego, w co wierzymy, ku czemu zmierzamy, w czym się doskonalimy. Wyznaniem, które mówi, że gdziekolwiek i jakkolwiek się mnie dotknie, to ludzie spotkają, wyjdzie ze mnie to, co jest Jezusem. A co bywa i wychodzi, to najlepiej wiedzą nasze żony, mężowie, dzieci i my sami wiemy, jak to na razie z tym kształtowaniem w nas jest. Doskonalimy się, jesteśmy ciągle uczniami. Dlatego jesteśmy uczniami. Warto studiować na temat miłości. Nie nudzę się tym tematem, chociaż to już piąty raz na ten temat będę mówił. Warto ją studiować, dlatego że jeśli miłujemy wbrew temu, jak chce Słowo Boże, byśmy miłowali, to miłość niezgodna ze Słowem Bożym może najwyżej mieć miano fanatyzmu, ale nie jest miłością. To Bóg zdefiniował, jak naprawdę wygląda i jaka jest, i wielokrotnie czytałem i dzisiaj znów będę chciał przeczytać. Jeśli miłujemy wbrew Bożemu Słowu, czyli nie tak, jak Bóg by umiłował, nie tak, jak nas pouczył i nie tak, jak nas uczy przez swojego Syna, to jak mówię, uprawiamy rodzaj fanatyzmu, ale nie jest to wtedy miłość. Możemy otworzyć nasze Biblię na 1 Koryntian 13 i od pierwszego wersetu znowu pozwolić temu Słowu brzmieć w nas. Pozwólcie, żeby to Słowo brzmiało, żeby pouczało, i żeby zostawiło w nas kolejną swoją lekcję. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, bym był miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełnię wiary, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości. O tym mówiłem ostatnio, a dziś chcę mówić, miłość nie jest chałupliwa, nie nadyma się. I dalej Słowo Boże mówi, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą. Jeśli języki ustaną, jeśli wiedza wniwecz się obróci. Miłość. Od jakiegoś czasu o niej mówię i gdy czytamy o miłości, wyłania się Jezus. Zresztą z każdego poważniejszego nauczania wyłania się Jezus. Jeśli coś jest z Biblii, wyłania się Jezus. Jeśli jakiegoś wersetu Starego lub Nowego Testamentu nie pojmujemy, to dowodem na to jest to, że nie widzimy w nim Jezusa. Jeżeli czytamy o owocach Ducha Świętego, to czytamy o charakterze Jezusa. Kiedy czytamy o darach Ducha Świętego, czytamy o tym, co czyni Jezus. Kiedy czytamy o miłości, czytamy o tym, jaki jest Jezus i naśladowca Jezusa, który pozwala się promować Duchowi Świętemu. Gdy czytamy, wyłania się Jezus, choćbym wszystko miał i nie wiem, co zrobił, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, choćbym cały swój majątek rozdał, choćbym nie wiadomo, co jeszcze zrobił, a Jezusa bym nie miał. Pamiętacie tą starą, piękną pieśń? Choćbym wszystko miał, lecz nie miał Pana. To wszystko jest nic nie warte. Tak jest z miłością. Takim właśnie jest Jezus we mnie. Przez Niego objawia się dla ludzi, dla tego świata Boża miłość. Choćbym wszystko miał i nie wiem, co bym zrobił, bez Jezusa reprezentowałbym być może jakiś rodzaj religii, jak już powiedziałem, jakiś rodzaj nawet może fanatyzmu, jakiś rodzaj zdecydowania, filozofii, nie wiem czego jeszcze. Ale Biblia mówi, to nic nie pomoże. Nawet gdy się czyni cuda, to czym są cuda bez Jezusa? Kiedyś powiedziałem, że korzystam z dwóch rodzajów uzdrowień. Z medycyny zwykłej i z modlitwy. Nie interesuje mnie żadna droga na skróty. Jedyne uzdrowienie, jakie chcę, to w imieniu Pana Jezusa. Albo u lekarza. Ale nigdy nie pozwalałem sobie na żadne, wiecie, czary Marii, że tak się wyrażę, skrótowo, bo nie o tym teraz mowa. Na żadne rzeczy, które działają, ale nikt nie wie, dlaczego działają. Nawet gdy się coś czyni i właśnie to działa, to jeszcze nie znaczy, że to jest dobre. I tak jest właśnie też i z cudami. Zobaczcie, kiedy czyni się cuda, to Biblia mówi, że i źli potrafili cuda, i w Egipcie kapłani potrafili czynić cuda. Bo tak naprawdę ani nie chodzi o cuda, ani o wydanie siebie, ani o to, żeby nawet dobrze filozoficznie postępować, ale chodzi o Jezusa. Choćbym wszystko miał, miłości bym nie miał, nic mi nie pomoże. Bóg jest miłością i Bóg jest miłością i Bóg siebie objawił przez Jezusa. Uprawianie chrześcijaństwa bez Jezusa to tylko czary, bo liczymy na działanie z pominięciem dokończyciela i sprawcy tego dzieła. Czytając po raz kolejny i kolejny, miłość jest. Widzę, jaki mój Jezus jest. Okazał się dla mnie, bo miłość cierpliwa jest i dobrotliwa, i okazał się dla mnie Jezus cierpliwym i dobrotliwym. Czytając, czego miłość nie robi, to ostatnio mówiłem, miłość nie zazdrości, i dziś znowu chcę o tym mówić. Czytamy, czego Jezus nigdy by nie czynił, nigdy by nie robił. On nigdy nikomu niczego nie zazdrościł, nie wynosił się, nie był nadęty. Nigdy o żadnej takiej sytuacji z Jego życia nie słyszymy i nie czytamy. Zawsze był jak ten baranek, tak jak prorok o nim powiedział. Setki lat przed tym, zanim On podniósł krzyż i ruszył w kierunku Golgoty, prorok widział baranka, który w swojej pokorze i cichości będzie to czynił. Postępował przystojnie Boga i przystojnie wiary. Nie szukał swego, ale powiedział, przyszedłem, aby szukać i znaleźć to, co zginęło. Aby to znaleźć, trzeba było to ukochać, trzeba było dać temu miłość, bo tylko miłość mogła znaleźć pogubionych ludzi. Jezus nigdy, tak sobie myślę, wiecie, Jezus nigdy nie myślał źle o ludziach. Nie cieszył się z niesprawiedliwości, ale smuciła go. Idąc w kierunku Jerozolimy, kiedy zobaczył, w którym kierunku to wszystko idzie, zobaczył religię, która działa, ale działa, wiecie, całkowicie do góry nogami, nie tak jak trzeba. Zapłakał nad tym miastem, któremu nic nie pomogą jego modły. Kiedy się czyta potem na przykład o upadku Jerozolimy w 70 roku, to nie wiem, czy wiecie, że to nie było wcale taki epicki, pobożny upadek, jak nam się wydaje, że przyszli źli Rzymianie, otoczyli miasto i Jezus zapowiadał i to się stało. Tak, tak było, ale wiecie, kiedy Rzymianie otoczyli miasto, to chwilę przed tym, jeszcze dosłownie, kiedy Rzymianie ustawiali się wokół miasta, w Jerozolimie walczyło i nienawidziło się 6 stronnic religijnych. Wzajemnie podkładając sobie, dzisiaj byśmy powiedzieli, jest taki skrót myślowy, dający na wyobraźnię, podkładając sobie świnie. Robili sobie samo zło, w końcu zaczęli się mordować, wyrzynać i oszukiwać. I jedni z tych zdobyli przewagę, opanowani świątynie i nauczanie. Ale bramy się zamknęły, a Tytus rozkazał początek oblężenia. Nie mieli miłości, mieli wszystkie prawdy, wszystkie księgi, wszystkie teksty, wszystkie fakty i wszystkie racje, tylko miłości nie było. Jezus płakał, nie cieszyło go taka niesprawiedliwość, cieszyła go prawda, uradował się, widząc przepiękne dni, widząc spełnienie się wszystkiego, po co go posłał Ojciec. Tak samo Abraham jest napisane, że radował się, widząc dni Jezusa. Wszystko przeminie, ale Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam na wieki nieprzemijający, tak jak miłość, której Bóg chce nas uczyć. Nigdy nie zmarnujesz czasu, gdy będziesz studiował, jak lepiej poznać Bożą miłość i jak naśladować Jezusa w miłości. Amen. Nigdy nie zmarnujesz czasu. Nie da się. Studiując miłość, studiujemy naśladowanie Boga. Nie da się powiedzieć, przestań, chłopie, już mówić o tej miłości. Powiedz coś o Bogu albo powiedz o Jezusie. Bo jeżeli prawdziwie do was mówię o Bogu, to muszę wam powiedzieć o miłości. Jeśli prawdziwie chcę coś powiedzieć o Jezusie, to muszę powiedzieć o miłości. Nie w definicji tego świata oczywiście. Miłość to jest jedyny sposób na niebłądzenie duchowe. Czytając to, co czytam tu z pierwszego listu do Koryntian, ten początek 13 rozdziału, uczymy się nie błądzić w naszym chrześcijaństwie. Wchodząc w to i studiując to, choć już przez cały rok, od dzisiaj zaczynając i 365 dni w roku czytał codziennie rano tylko ten wstęp, to wchodzisz w wielką prawdę o tym, jak nie błądzić w swoim życiu, jak się uczyć Jezusa. Miłość to jedyne niebłądzenie. Wszystko inne, jakby nie wyglądało, jest błądzeniem, jeżeli tego nie pielęgnuję w moim życiu. Podobieństwa do Jezusa. Bo nie doskonaląc się w biblijnej miłości, błądzimy. Wiecie, czasami oceniając swoje życie, nam się wydaje, że ogólnie jest okej, ale tu i tam zbłądziliśmy. Ostatnio powiedziałem to trochę innymi słowami, że ludziom się wydaje, że są dobrzy, tylko czasem im się przydarzają złe rzeczy. Gdy prawda słowa objawia nam, że ludzie są źli i czasami się im zdarzy coś dobrego zrobić. A tu jest druga prawda, że nam się czasem może wydawać, że właśnie w jednym czy z czymś tam błądzimy, ale to, z czym przyszedł Jezus, to, czego nas naucza, objawia nam, że myśmy całkowicie zbłądzili i każdy z nas na swoją drogę zboczył. I jedynym, co może nas oświetlić, co może nas synchronizować, jest właśnie działająca w nas przez moc Ducha Świętego miłość. To jest to, co sprawia, że Kościół jest taki sam, że jedziesz do innego kraju i nikt ich nie musiał tego uczyć. Oni po prostu w Chrystusie tacy są. Kiedyś miałem ten przywilej podróżować dużo w różnych miejscach, wiecie, naprawdę skrajne zbory mogłem odwiedzać. Był taki moment w naszym życiu, że chwilę było, siedzieliśmy z Gosią w Szwecji w zborze i czerpaliśmy z miłości braci i sióstr tego zboru. Dosłownie parę dni później siedzę sobie w zborze w Moskwie i czerpię z tej samej miłości, może w innej kulturze i języku, ale jest to samo DNA w niej. I chwilę potem jestem w Aszchabadzie, w Azji, w islamskim kraju, za oknem imam przez głośniki śpiewa swoje muzułmańskie modły. Nie wolno nawet ewangelizować na ulicy, nie wolno mówić o Jezusie i tak dalej. Wszystkie te obostrzenia, ale jestem wokół ludzi, to samo DNA, chociaż Szwecja, Moskwa, Aszchabad, inne okoliczności. W ciągu jednego tygodnia trzy miejsca. I wszędzie to samo DNA przez miłość, łagodność, to dobro i to wybaczenie. Miłość z definicji Ojca musi stać się naszym objawieniem. Miłość czeka cierpliwie, mówi Koryntian 13:4. Miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, to powiedziałem. I ostatni kawałek tego wersetu chcę, postaram się naprawdę nie mówić jakoś długo, wiem, że jesteście po pracy, że wcale być może nie był to dla niektórych łatwy dzień, ale otwórzcie się na słowo, powiedz sobie w swoich myślach, Duchu Święty, pouczaj mnie, mów do mnie, odpoczywam w Tobie. Kocham Cię i chcę wracać do domu, bardziej podobny do Jezusa. Miłość się nie wynosi, nie jest nadęta. Podoba mi się, jak oddaję to słowo tłumaczenie Jakuba Wójka. Wiecie, ta polszczyzna XVI wieku, on to skończył w 1593 roku, premierę miała w 1599, ale podoba mi się, jak to oddaje ten werset. Posłuchajcie tej, trochę inaczej się wtedy po polsku mówiło. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest, miłość nie zazdrzy, złości nie wyrządza, nie nadyma się. To złości nie wyrządza, nie nadyma się. Słowo zdrada, które przekręciłem, zajrzy. Ale podoba mi się to, wracając do mojego tematu, złości nie wyrządza, nie nadyma się. Efektem zazdrości, bo to było ostatnie, miłość nie zazdrości, pamiętacie? Efektem zazdrości jest wyrządzanie złości. Aż się rymuje. Mówiliśmy, że miłość nie zazdrości. Jest coś z tą zazdrością związanego. Kiedy widzimy, co mają inni. Nie wiem, czy zastanowiliście się, czy to jest przypadek, czy nie. Nie jestem znawcą języka. Znaczy, jeśli chcecie się nauczyć poprawnej polszczyzny, to na pewno tego się ode mnie nie nauczycie. Ale jest coś w tym, że zobaczcie, na oknach w kuchni co się wiesza? Zazdroski, nie? A jak ktoś całkiem zasłania okno, to żaluzje. Komuś żal nie było, nie wiem. Żartuję. Ale jest coś, że człowiek patrzy i zazdrości i zaczyna źle działać. Miłość nie zazdrości. I w związku z tym to, co pisze dalej, też to się nie dzieje, bo od zazdrości zaczynając, apostoł porusza tutaj w tym piśmie 8 cech sprzeciwiających się miłości. Miłość nie zazdrości, to co było wcześniej, to co będzie dziś i później, jeśli Bóg da mi dożyć i przejść przez to, to jest 8 cech, które sprzeciwiają się podobieństwu Chrystusa w twoim życiu. Tego nie robisz, jeśli Chrystusa naśladujesz. Tego nie robisz, bo miłujesz bliźniego, jesteś posłuszny miłowaniu bliźniego i Boga. Miłość nie robi tego, co miłości się sprzeciwia. Dlaczego? Bo co się teraz dzieje? Zazdrość pojawia się, kiedy ktoś patrzy i bardzo chce. I różnymi sposobami, tutaj w negatywnym świetle to widzimy, tego chce. Jeśli zazdrość osiągnie cel i zdobędzie, jak to powiedzieć, lepsze, większe i wspanialsze od tego, co ją zbudziło, czyli krótko mówiąc, zazdroszczę ci czegoś, i patrzę i ty to coś masz, nie wiem, samochód, dom czy coś tam i ja zazdroszczę i chcę lepsze, bardziej luksusowe, droższe, wspanialsze, to kiedy w końcu moja zazdrość się wypełni i porzucając naśladowanie Chrystusa w końcu osiągnę to, co sprawia, że czuję się lepszy niż ty, to właśnie wtedy to się dzieje, czego miłość nie robi. Człowiek chełpić się zaczyna i wynosić. A miłość nie tylko nie zazdrości, ale właśnie się nie chełpi i nie nadyma. Można tu wpaść w pułapkę. Można okazać komuś cierpliwość, łaskę i życzliwość, bo taka jest miłość. Czytaliśmy, że jest cierpliwa, łaskawa, życzliwa, taka jest i nagle staje się moją pułapką, co ja okazałem Tobie. Moją cierpliwość, moją łaskę i moją życzliwość nagle staje się to pułapką, bo ja I tylko miłość czerpiąca z tego, że ja naśladuję mojego Pana, a nie działam w moich wysiłkach, żeby bardziej się podobać sobie i dojść do jakiejś tam doskonałości. Nie ma w chrześcijaństwie żadnej doskonałości prócz tej, że mamy naśladować Jezusa. I to jest największa, jaką możemy marzyć i chcieć dotykać. Stąd w niektórych tłumaczeniach mamy miłość nie szuka poklasku. Kto czeka na oklaski? Na oklaski z reguły czekają wykonawcy. Są ludzie, którzy czekają na oklaski. Rzadko na oklaski czeka jakiś dobrodziej. Ktoś, kto czyni dobro, kto usługuje. Na oklaski czekają raczej wykonawcy, aktorzy. Kończą grę, znów są sobą i teraz czekam, proszę bardzo, proszę mnie tu oklaskać, bo ja coś zrobiłem. To jest różnica między właśnie takimi dwoma typami chrześcijaństwa. Określiłbym ją aktor grający lekarza i prawdziwy lekarz, inaczej patrzą na ludzi wokół. Aktor grający lekarza chce, by go oklaskać, jak dobrze tego lekarza zagrał. Prawdziwy lekarz nie czeka na żadne oklaski. Rozgląda się za następnym chorym. I taka jest miłość. Miłość nie czeka na oklaski, ona niczego nie udawała, ona jest prawdziwa, ona pochodząca z góry jest. Jak już mówiliśmy, agape nigdy nie jest miłością, która jest czymś, jakimś naszym produktem. Ona nie czeka, jeśli będą oklaski, no to jeśli się wam spodoba, to was nawet bardziej będę kochał. Także proszę o oklaski po tym kazaniu, bo jeśli nie, to się zastanowię, czy w ogóle jeszcze kiedyś jakieś powiem. Dobrze, że nikt nie zaczął klaskać. I oczywiście wiemy, o jakie oklaski chodzi. Nie o takie, kiedy czasami w zborze po jakiejś pieśni czy po jakimś wydarzeniu klaskamy, oddając Panu chwałę. Jest to nasz umowny rodzaj modlitwy i dziękczynienia. Nie o tym teraz mówię. Myślę, że wszyscy tutaj pojmujemy, o co chodzi. Taka jest miłość. Grana miłość używa dużo słów, reflektorów i publiki. Chcę, żeby wiedziano, jak kocha. Żeby wiedziano, jak pomaga. Jeśli już pomaga, to tak, żeby zapisano. Dla prawdziwej miłości ona się nie nadyma, nie wynosi, nie szuka poklasku, dlatego że dla niej ludzka wdzięczność jest rodzajem intymności, nie zapłaty. Jest rodzajem świadectwa o najgłębszej miłości, o miłowaniu aż do końca. Jej chodzi o bliźniego. I wiecie, to jest powód wielu upadków w Kościele. Bo nauczyliśmy się dyplomatycznie używać wielu słów na to, by powiedzieć, że chcielibyśmy usłyszeć, a brawnie słyszymy. I dlatego czegoś już nie będziemy robić. Ale Bóg nas przywołuje do miłości. Mówi, miłość nie wynosi się. Nie poszukuje poklasku, nie nadyma się, nie tego od ciebie chce. Chce od ciebie naśladowania Jezusa i tyle. Miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, pisze apostoł. Najprościej tłumacząc, gdyby sparafrazować ten tekst, ale zachować teologiczną dokładność tego tekstu, to myślę, że brzmiałby tak, jeśli się ze mną zgodzą też obecni na sali bracia teolodzy. Miłość nie robi nic na pokaz dla oklasków i sławy w oczach ludzi, po czym nie chodzi zadowolona ze swojej wspaniałości i wyższości nad innymi. Mógłbym to tak sparafrazować? To jest to właśnie, co ona czyni. Chcielibyście zbór, w którym ludzie najpierw czekają na oklaski, a potem są bardzo wyniośli? Nikt takiego czegoś nie chce. Chcemy agapę. Daru od Ojca, daru z góry, czegoś, co nas buduje, umacnia, prowadzi. Chcemy się czuć kochani bezinteresownie, tak jak dziecko. Żadne dziecko nie zastanawia się, co dziś zrobić tacie albo mamie, żeby mnie bardziej kochał albo kochała. A jeśli się zastanawia, to jest chore dzieciństwo i bardzo biedne. Słowo chełpliwa. Co to znaczy chełpliwa? Słownikowo chwalenie samego siebie w wyszukanej retoryce. Podoba mi się. Ukazywanie siebie jako wspaniałego. Tak mówi słownik. Czyli dokładnie nadmierne mówienie o sobie dobrze. Miłość tego nie robi. Miłość nie opowiada ciągle, jaka jest dobra. Można naprawdę się zapomnieć. Bo też, wiecie, nie chodzi o to, żeby mówić o sobie źle. Tak jak kiedyś jeden sławny polityk powiedział, że są plusy dodatnie i plusy ujemne, tak jest pycha pyszna i pycha skromna. Jeśli już takimi słowami mówić i można, wiecie, o sobie mówić źle, ale będzie to rodzaj takiej samej pychy, jak mówienie o sobie dobrze. Chełpić się znaczy postawić się wyżej niż bliźni. A po doświadczeniu cudów Boga w swoim życiu to nie jest trudne. Pamiętam kiedyś jeszcze przed laty, gdy mieliśmy ośrodek dla więźniów, to było bardzo dobrze widać właśnie, kiedy Bóg w jakiś potężny sposób dotknął niektórych z naszych byłych więźniów, byłych kryminalistów. I wiecie, chłop jeszcze 3 miesiące temu leżał pijany, brudny, obdarty. Miesiąc temu rzucił palenie, 2 tygodnie temu wypił ostatnie wino i 2 tygodnie później już chce ustawiać pastora i cały zbór. Nie wiem, czy widzieliście takie coś kiedyś. Bo Bóg zrobił go i on się czuje teraz, on jest lepszy. Bo jemu się wydaje, że szczytem świętości to jest nie pić, nie palić i nie przeklinać. Ja szczerze mówiąc też tak myślałem. Jak się nawróciłem i te 3 rzeczy plus parę innych z mojego życia Bóg zabrał, to sobie pomyślałem, ja nie wiem, już teraz jak święty Franciszek jestem. Ja nie wiem, co ja jeszcze przez następne lata mogę zrobić, no. To wszystko, nie? Po doświadczeniu cudów od Boga to nie jest trudne się chełpić, bo przecież inni mogą wyglądać gorzej. Można doświadczyć Bożego uwolnienia, oczyszczenia i zapomnieć sobie, że stało się to na świadectwo, aby ludzie widzieli i chwalili Ojca w niebie i sobie użyć tego, żeby siebie wynieść. Dlatego, że po wyjściu z Bożej ręki wygląda się lepiej. I tak, widzicie, wyniosło się z odwrotnością współczucia dla świata. I dlatego miłość się nie wynosi, nie chełpi. Bo miłość, której się chcemy uczyć, naśladuje Jezusa. Religia jest tym świetna. Religia właśnie to podkreśla, nie? I ludzie nawet czasami sami nam to narzucają. Mnie się kiedyś zdarzyło, że jeden człowiek się mnie wprost pytał, czy u zielonoświątkowców wolno pić wódkę. Ja mówię, wolno, ile chcesz? No pokażcie mi, gdzie jest zapis, że nie wolno. Idźcie do pastora, spytajcie. Wolno. Pytanie tylko, czy to jest właściwe podejście. Co powiecie o miłości męża do żony, który się zastanawia, ile razy wolno mu zdradzić? Powiecie, ty masz problemy z fundamentami i tak jest z naśladowaniem Jezusa. To nie chodzi o to, co mi wolno. To nie chodzi o to, jak daleko mogę odejść od Boga, żeby coś mi się nie stało i żebym nie miał duchowych problemów, tylko jak blisko Pana mogę być, by się do Niego upodabniać. Życie Jezusa pragnie takiej wolności i nadziei, jak moja dla mojego bliźniego, a nie czucia się lepiej niż on. Mi Bóg dał, ja doświadczyłem, lepszy jestem niż ty, nie. Mi Bóg dał, ja doświadczyłem i normalnie serce mi pęka, gdy patrzę na ludzi, których kocham, którzy nie doświadczają tego, a ja tak bym chciał, żeby to doświadczyli. Znacie ludzi, którzy są pogrążeni w świecie? Nie macie takiego pragnienia, żeby ten, którego znacie, może ktoś z waszych bliskich, może z rodziny, ja mam takich, cuchnie alkoholem, może jest brudny, może kłamie, może gdzieś tonie w jakichś zupełnie odmętach grzechu. Ja wcale nie czuję się lepszy od tej osoby. Ja się czuję uratowany w przeciwieństwie do tej osoby i marzę, aby ona doświadczyła tej mocy Bożej, miłości Bożej, której ja doświadczyłem. I wierzę, że to w nas czyni miłość, że pragniemy dla świata Bożej miłości, a nie czuć się lepiej, bo my tu na lotniczej, tu się nie pali, tu nikt pod kościołem nie kurzy, nie przeklina. Naprawdę, to jest to, co nas określa. Wierzę, że nas powinna określać miłość Jezusa, która się wylewa na to miasto przez modlitwę, przez służbę, przez kochanie siebie. Miłość nie chce być lepsza. Miłość chce być światłem. Jezus nie stawiał się wyżej niż mój bliźni. Patrzę na mojego Pana i mówiłem to tu przy innej okazji, już na tym miejscu, że Jezus, jeśli już, to nigdy nie patrzył na nikogo z góry, ale się pochylał. Pochylał się nad biednymi, chorymi, osądzanymi, poniewieranymi. I w końcu jest tylko jedno miejsce, kiedy spojrza na wszystkich z góry, z krzyża Golgoty. To było jedyne miejsce, gdy z miłości do nas umierając spojrzał z góry, abyśmy mogli go widzieć i doświadczać zbawienia. On się nad nami pochylał. Miłość się pochyla, nie wynosi. Miłość się pochyla. Miłość podnosi z drogi, a nie zajmuje drogę nadymaniem się. Taki Kościół jest ambasadą Królestwa. I tu już użyłem, doszedłem do słowa nadyma. Miłość się nie nadyma. Uwielbiając Boga, i zanurzając się w Jego miłości, w tym, co w nas czyni, wskazując na Boga, modlimy się i ewangelizujemy, czyli uwielbiamy Boga, opowiadamy o cudach, które nam uczynił, przez to mówimy światu o Jezusie. Wskazując na siebie, jaki ja jestem lepszy niż ty, to jest nadymanie się, wtedy się nadymamy. I tu użyłem to słowo nadymać się. Nadymać się to myśleć, że się jest źródłem. Nie jestem źródłem. Ja pochodzę przez łaskę ze źródła, którym jest Bóg. Nadymać się. Słownikowo, bo tamto to była moja definicja bardziej poetycka niż słownikowa. Słownikowo nadymać się to znaczy wznosić się wysoko. Ale to nie jest najlepsza słownikowa definicja. Mi się podoba ta druga. Puchnąć. Siedzi taki i słucha kazań. Już wszystkie kazania usłyszał. Już mu koszula czeszczy. Wszystko już wie. Wie najlepiej z wszystkich. Puchnąć. Miłość nie puchnie. Nie nadyma się. Kto się wysoko nadyma, patrzy na ludzi z wysoka. To jest tu to greckie znaczenie tego, o czym nas naucza tutaj apostoł. Wiecie, i to patrzenie na ludzi z góry może z nas zrobić głupków. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś taką anegdotę, jak jeden taki no dość prosty człowiek pierwszy raz leciał samolotem i siadł w końcu na tym miejscu przy oknie i patrzy, i patrzy, i nagle mówi do kolegi, który go wziął na ten lot, ty patrz, faktycznie, ludzie z samolotu wyglądają jak mrówki, a kolega tak powie, mówi, ty głupi jesteś, to są mrówki, jeszcze nie wystartowaliśmy, poczekaj. Człowiek zaczyna źle interpretować. Kto puchnie, zajmuje więcej miejsca sobą. W jego wypowiedziach, w jego działaniu. Ja, a co ze mną, a co ja. Miłość się nie nadyma. Jest taka ryba, która się nadyma. Nie wiem, czy widzieliście taką bajkę, gdzie jest Nemo. Tam jest ta ryba. I to jest jedyne pokorne stworzenie na ziemi wśród stworzeń nadętych, które nie ukrywa, że nadyma się ze strachu. Wszystkie inne myślą, że nadymają się, bo coś osiągnęły. Ale ta ryba robi to ze strachu i tak czasami jest z ludźmi. To jest to miejsce, gdy przestajemy słuchać Ducha Świętego, chociaż jeszcze słyszymy. Jeszcze do nas docierają religijne określenia, ale już przestaliśmy słuchać i zaczynamy się skupiać na sobie. Czasem dopiero huk od tego nadymania się i upadek otwiera nasze uszy. Czasami wysoko człowiek wzleci. W niedzielę było tutaj o baloniku. Ja też mam historię o baloniku. To było... Ja nawet pamiętam, kiedy to było. To znaczy nie było trudne pamiętać, kiedy to było, bo były dwie siódemki na kalendarzu. 1977, pochód pierwszomajowy. Wykłóciłem wtedy z tatą, żebym mógł nieść czerwoną szturmówkę. Bo bardziej na filmach wojennych ci lepsi nieśli czerwone. I balonik uciekł komuś. I staliśmy i patrzyliśmy, jak ten balonik poleciał. I zapytałem się wtedy taty, dokąd on poleci, jak daleko poleci. I okazuje się, że będzie tak długo leciał, aż będzie lżejszy niż wszystko inne wokół. Ale kiedy już lżej niż wszystkiemu innemu wokół nie będzie, to strzelił. To strzeli. I gdzieś tam spadnie. Czy to nie jest świetna definicja nadymania się, kiedy czasami innym jest trudniej? Inny ktoś, mój bliźni, nie może sobie tak łatwo poradzić z grzechem, z problemem, związaniem, troskami, które ma. A nam się czasami tak łatwo mówi. Tak łatwo się ocenia rozwodnika, homoseksualistę. Tak łatwo ocenia się grzesznika, pijaka, alkoholika czy bezdomnego. Czasami tak łatwo religia wystawia ocenę, bo nam jest łatwiej, bośmy się nie znaleźli w tej sytuacji. nie zdając sobie sprawy, że tylko z powodu Bożej łaski nie byliśmy poddani pewnym naciskom. Bóg naprawdę nigdy by tego nie zrobił, ale lekko mógłby nam udowodnić, że starczy dzień, żebyśmy całkowicie się stoczyli. To w Jego mocy jesteśmy trzymani takimi, jakimi jesteśmy. To Jego łaska trzyma nas mocnymi. To w Nim nie upadniemy, to w Nim ustoimy. Słownik Popowskiego, świetny biblijny słownik, podaje tu, że nadymać się znaczy, i to jest kolejne, co mnie zainspirowało, moją wyobraźnię. Posłuchajcie, co znaczy według Popowskiego się nadymać. Świetne to jest. Nadymać się znaczy napełniać się próżnością. Da się coś napełnić próżnią? Nadymać się znaczy napełniać się próżnością. Niby taki oksymoron, a jednak wiecie, wystarczy wziąć butelkę i wyssać z niej powietrze i co się z nią dzieje? Dochodzi do zniszczenia, jest to głośne, zwraca na siebie uwagę, zmienia kształt, ale absolutnie bezużyteczne. Trochę jakby odwrotność zajmowania większej ilości miejsca. Jak na dramatyczny obraz pogiętego, nieprzydatnego kształtu. Miłość nie pyszni się. Miłość nie nadyma się. Miłość się nie chlubi swoimi osiągnięciami. To jest to, co nas dzisiaj Duch Święty chce pouczyć. Czy zauważyłem, że są takie dwa poziomy upadku tutaj w tym. Pierwszy, kiedy człowiek chełpi się swoimi osiągnięciami, to jest ten średni taki, jeśli po ludzku mogę to tak zmierzyć, że chełpię się i nadymam i puszę się tym, co ja mogę. On jest straszny, ale nie jest najstraszniejszy. Myślę, że dużo bardziej niebezpieczny i straszniejszy jest, gdy chełpię się jego osiągnięciami. On coś zrobił w moim życiu. Bo oczywiście ktoś, kto, wiecie, uważa Boga za absolutnie sprawcę wszelkiego dobra na świecie i dawcę wszystkiego, powie, nawet to, co robisz z siebie, to robisz, bo masz siłę od Boga. Pracujesz, żyjesz, bo masz od Boga intelekt, możliwości, zdrowie i tak dalej. Ale czasami człowiek chełpi się, mówi, bo ja umiem, bo ja potrafię i tak dalej. Ale czasami Bóg uczyni cud w naszym życiu i niczego bardziej przeciwnego miłości zrobić nie możemy, niż się chełpić Jego zasługą jako swoją. Wiecie czemu? Bo to jest straszna niewdzięczność. On na nasze konto przelał swoje zwycięstwo. Jeśli zwycięstwo Chrystusa byłoby możliwe do przelania na konto, tak jak suma pieniędzy, to On na nasze konto spłacił całkowity nasz debet, wszystko nam spłacił. On na nasze konto swoje zwycięstwo przelał i nie mam się tam czym chlubić. Tak jak On był Bogiem, zawstydza mnie w tym, jak ja jestem człowiekiem, kiedy to czynię. On był pokorniejszy jako doskonały Bóg niż ja, jako człowiek, który musi się uczyć i dlatego chce się uczyć miłości. Nie chcę w niczym być nadęty, napuszony, nadmuchany, zajmujący więcej miejsca niż mi się należy, wynoszący się wyżej niż by się tego chciało. Modlę się, Panie, chcę być Twoim naśladowcą, chcę Cię naśladować. To jest takie ważne. Wiecie, powiem to tak, Kain myślał, że na drodze do jego szczęścia i błogosławieństwa stoi Abel, ale nie wiedział, że tak naprawdę na drodze do jego błogosławieństwa i szczęścia stoi on sam, Kain. I na drodze do mojego naśladowania Jezusa nie stoi Jezus, że nie daje mi czegoś. Nie stoi Duch Święty, że mówi, na razie masz tyle kulec, jak to odpracujesz, to może coś więcej. Nie, On mi już dzisiaj daje pełnię błogosławieństwa. W Nim mamy pełnię. Przez Ducha Świętego Kościół dostał wszystko, co Bóg dla Kościoła ma na tą ziemską rzeczywistość. Na tej drodze nie stoi On, nie stoi mój brat i siostra. Nie muszę się z nikim porównywać, przed nikim nadymać, wynosić. Nie muszę niczego udawać. Jedyną przeszkodą do miłowania bliźniego i Boga może być moja pycha. I tego nie chcę. I tego nam wszystkim życie życzę. Bo inaczej jako chrześcijanie dopuścimy się strasznych rzeczy. Dlatego kończę w ten sposób. Jedni chlubią się wodzami, wozami, przepraszam, drudzy końmi. Lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Zadrżały im kolana, upadli. Lecz my stoimy i trwamy, pisze psalmista. Panie, Królu nasz, pomóż. Wysłuchaj nas w dniu wołania naszego. Nie wiem, czym chlubią się ludzie. Ja nie mam się czym chlubić. Nie mam się, jak ta pieśń mówiła, nie chlubię się mądrością, nie chlubię się z dostatku mych sił. Nie mam czym się chlubić. Mogę przyjść i powiedzieć, Panie, prowadź mnie dalej. A jeśli cokolwiek pięknego i wartościowego w moim życiu zrobisz, to mam do Ciebie wielką prośbę. Chcę zrobić to, czego Ty pragniesz, aby ludzie widzieli Ojca w niebie i chwalili Go, aby świat zobaczył przez moje życie Jezusa. Nie szczycę się mądrością, Panie. Nie szczycę się z dostatku mych sił. Tobą się chcę szczycić. Tobą się chcę chlubić. To jest moja modlitwa. I tą pieśnią pomódlmy się, kończąc tą naszą dzisiejszą środową społeczność. Nie mam się czym chlubić. W pokorze przyjmuję wszystkie Twoje dary łaski. Dziękuję Ci, Panie, że dałeś mi zbawienie, wolność, że dałeś mi zdolność patrzenia na ten świat przez i oceniania go przez Twoje słowo. To Twój dar. Ja się urodziłem absolutnie niezdolny do takiej cudowności. Urodziłem się absolutnie niezdolny, żeby o sobie mówić mieszkaniec Królestwa Bożego. Panie, daj mi zdolność nieść to światło miłości i być świadectwem dla moich bliźnich. Włóż nas, Panie, taką pokorę. Nie chcemy być wyżej niż inni. Chełpić się czymkolwiek, ale pragnę, by moje życie i wszystkie moje sukcesy, które tak nazwę, wskazywały na Twoje imię, Twoją moc, zbawienie i obecność w naszym życiu. Amen.